Czasem mam wrażenie, że współczesnym Polakom wydaje się, że kresy pachniały wyłącznie pierogami ruskimi i barszczem ukraińskim. Bo odkąd te setki miejscowości na wschodzie znajdują się poza naszymi granicami, jakoś uleciała nam nie tylko materialna spuścizna tego, co pozostało na terytorium dzisiejszej Litwy, Białorusi czy Ukrainy, ale ta niematerialna, a w tej niematerialnej oczywiście także i fantastyczna tradycja kuchni kresowej, która była kuchnią niewiarygodnie zróżnicowaną, no, kuchnią na rozdrożu między wschodem a zachodem, czerpiącą ze wszystkich możliwych źródeł swoje inspiracje, a w dodatku kuchnia niesłychanie różnorodna z racji zamożności tych, którzy siadali przy stole. Od największych magnackich stołów radziwiłłowskich i innych, gdzie uginały się pod fantastycznymi potrawami setki talerzy, po bardzo prostą, rudymentarną, no, biedną kuchnię chłopską, czy litewską, czy białoruską, czy ukraińską. Więc warto przypomnieć, że kuchnia kresowa w dużej mierze pachniała dziczyzną, bo to przecież były tereny, gdzie w odróżnieniu od Europy Zachodniej, w której wycięto lasy, zachowały się największe w Europie puszcze, obszary leśne, a obszary leśne to znaczy zwierzyna, przy dobrej gospodarce leśnej, czyli takim pogłowiu, które wystarczyło na utrzymanie właścicieli i pozwalało jeszcze organizować czasem lukratywne polowania za ciężkie pieniądze, można było właściwie cały rok korzystać z darów lasu. Właściciele z mięsa, a reszta z tego, co można było wyzbierać, a więc z owoców, z grzybów. Wobec tego kuchnia kresowa w znacznej mierze, przynajmniej jeśli chodzi o te zasobne, wielkopańskie, arystokratyczne stoły, oparta była na dziczyźnie. Bo można było serwować i łapy niedźwiedzie, i chrapy łosia, i kołdunki z bobra, i głuszce w buraczkach. Dania, które dzisiaj mogą budzić poważne wątpliwości, zwłaszcza ekologów, ale tak się kiedyś funkcjonowało. Tym bardziej, że to pogłowie zwierzyny było regularnie odnawiane. A po drugiej stronie oczywiście kuchnia oparta w dużej mierze na potrawach mącznych. To przecież jest królestwo kołdunów. To jest królestwo wszelkiego typu ciast, ale wszystkiego, co da się ulepić i tak naprawdę nafaszerować byle czym. Dlatego, że dobrze to widać w przypadku słynnych pierogów ruskich, które my wielbimy jako ostatni, wydawałoby się, bastion tej kuchni kresowej. Tymczasem w dawnej Polsce, w XIX stuleciu, pod zaborami, pierogi ruskie to była cała gama pierogów faszerowanych wszystkim, czym tylko można było je nafaszerować, w zależności od tego, co kto miał pod ręką. A to mięsem, a to grzybami, a to kapustą, a to kaszą chleczaną. A ruskie były dlatego, że były w dużej mierze popularne na Rusi historycznej, czyli na dzisiejszej Ukrainie. Nie miały nic wspólnego z Rosją, broń Boże. I tak naprawdę mieliśmy co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt różnych typów pierogów we wspólnej rodzinie pierogów ruskich. Czym jeszcze pachniała kuchnia kresowa? Pachniała rakami. Dlatego, że po wielkiej dżumie raczej, która dotknęła zachodnią Europę, która także ze względu na cywilizacyjne postępy spowodowała, że raki nie mogły już swobodnie żyć w rzekach zachodniej Europy, tu było raczej Eldorado. Rosja i Kresy, a więc ziemie zabrane, w XIX wieku i na początku XX wieku były największym dostarczycielem raków na europejskie stoły. Stąd szedł gigantyczny eksport, a raki były także potrawą codzienną nie tylko w tych bardzo zamożnych domach. Oczywiście przede wszystkim serwowano je w domach szlacheckich, inteligenckich, ale zarabiali przy tym przecież na połowach raków bardzo prości mieszkańcy Polesia, Wołynia, Podola. Przepis na zupę rakową w tamtej epoce zaczynał się od hasła weź kopę raków. A na bardziej wysublimowane dania z raków trzeba było dwie lub trzy kopy. Można powiedzieć, że kuchnia kresowa pachniała na setki sposobów, bo to przecież w dużej mierze także w miastach kuchnia żydowska, z całym bogactwem potraw żydowskich i słynnym cymesem, jako można powiedzieć jednym z najbardziej podstawowych dań kuchni braci starszych w wierze, opartym na zwykłej marchewce, którą można było podawać w postaci dania głównego z mięsem lub deseru przyrządzanej na słodko. Ale to także te fantastyczne smaki prostych, bardzo prostych potraw wschodniokarpackich górali, hucułów, bojków w postaci mamałygi, w postaci kuleszy, w postaci kaszy kukurydzianej doprawianej tylko tak naprawdę bundzem czy serem. No, czasem, jeżeli były takie możliwości, suto polewanej skwarkami. Jeśli ktoś zagląda do Lwowa, to znajdzie tam w dobrych knajpach we Lwowie takie właśnie podstawowe dania kuchni chłopskiej, kuchni karpackiej, składające się z dwóch, trzech elementów, a niebo w gębie. Jak pisano, stawiając mamałygę na stole, stawia się słońce na stole. I rzeczywiście można powiedzieć, że ta kuchnia kresów pod każdym względem mieniła się wszystkimi kolorami tęczy i była z całą pewnością niezwykle słoneczna.